Wydawnictwo Znak Litera Nowa przedstawia. Paweł Pieniążek. Wojna w moim domu. Kiedy konflikt staje się codziennością. Czyta Andrzej Hausner. Każdy człowiek spodziewa się w życiu jakiegoś zdumiewającego wydarzenia. Szczęścia, nędzy, choroby, głodu, śmierci. Ale kiedy to coś przyjdzie, nie poznaje go. Jedyne, co o nim wie, to fakt, że opanowało go całego, nie pozostawiając mu ani czasu, ani możliwości działania. Milena Jeseńska. Tłumaczenie Leszek Engelking. Wielkie katastrofy są słabo widoczne dla ludzi, którzy są za blisko. Czesław Miłosz. Kiedy wybucha wojna, ludzie powiadają, to nie potrwa długo, to zbyt głupie. I oczywiście wojna jest na pewno zbyt głupia, ale to nie przeszkadza jej trwać. Albert Camus. Tłumaczenie Joanna Guze. Gdy wojna raz przyjdzie do twojego domu, już nie chce z niego wyjść. Jest jak uciążliwy pasożyt, którego nie da się pozbyć. Zazwyczaj, gdy cichną działa i stygną lufy karabinów, nie zostawia nic z dawnego życia. Wojny trwają długo, ludzie uczą się z nimi żyć, mają złudną nadzieję, że momenty ciszy oznaczają lepsze jutro. Ono jednak nie nadchodzi. Chwila spokoju to najczęściej tylko zapowiedź, że ich świat znowu się wywróci. Część pierwsza. Kabul. Koniec? Mujibullah, 1996. Mujibullah Dastyar miał wtedy 8 lat. Dość, by zapamiętać ostatni dzień wojny domowej, a właściwie wieczór. Na wschodnich obrzeżach Kabulu, gdzie mieszkała rodzina Dastyarów, szturmujący miasto talibowie starli się z wojskami rządowymi. Świszczały kule, syczały pociski wystrzeliwane z ręcznych granatników. Intensywnie grzmiała artyleria. O śnie nie było mowy. Mujibullah wraz z ojcem, matką i trójką rodzeństwa nie wiedzieli, skąd może nadejść zagrożenie. Po każdej eksplozji miotali się z jednego pokoju do drugiego. Wreszcie przycupnęli w korytarzu. Gdy walki przycichły, zmorzył ich sen. Rano panowała cisza. Sherzaman, ojciec Mujibullaha, wysłał starszego syna po chleb. Hasibullah wrócił z pustymi rękami.
Tato, wszędzie są talibowie!
Krzyknął w drzwiach. To jedno z pierwszych wspomnień, które utkwiło Mujibullahowi w pamięci. Wszystko, co było wcześniej, zna z opowieści. Po tym, jak Sowieci wycofali się z Afganistanu, liczne grupy mujahedinów, które wspólnie stawiały czoła najeźdźcy, nie mogły znaleźć wspólnego języka. Niedawni sojusznicy wymierzyli w siebie broń. Kabul stał się areną potyczek między zbrojnymi grupami, wendet i czystek. Człowiek z bronią w ręku czuł się panem życia i śmierci. Na porządku dziennym były rozboje, morderstwa i gwałty. Przez lata na Kabul dzień w dzień spadały rakiety i pociski odpalane na ślepo z dział ustawionych na okolicznych wzgórzach. Tylko w kwietniu 1996 roku wystrzelono 866 rakiet, zabito 180 osób, 550 raniono, a duże połacie miasta uległy zniszczeniu. W tych, jak się okazało, ostatnich miesiącach wojny domowej Kabul otoczyli talibowie, którzy starali się złamać afgańską stolicę. W języku paszto taliban oznacza studentów, bo członkowie ruchu werbowali się spośród uczniów madras, szkół religijnych, w Afganistanie i Pakistanie. Wielu Afgańczyków pokładało w tych sprawiających wrażenie zdyscyplinowanych i wstrzemięźliwych bojownikach nadzieję na zaprowadzenie porządku. Liczyli, że dzięki nim skończy się powszechny bandytyzm i nadejdzie pokój. Wiadomo, że talibowie byli religijni, ale podobnie było z wieloma innymi walczącymi ugrupowaniami. Poza tym nadzieja na zakończenie wojny była ważniejsza niż to, która grupa pozostanie u władzy. Wkrótce jednak mieszkańcy mieli się przekonać na własnej skórze, że talibowie nie byli tacy jak inni. Dokonali oni niespodziewanej ofensywy na Jalalabad we wschodniej części kraju. Zajęli miasto i nacierali dalej. Miesiąc później uderzyli z kilku kierunków na stolicę. Zupełnie zaskoczyli tym siły rządowe i zmusili je do ucieczki. Kabul został zdobyty, a talibowie byli wygłodniali. Hasibullah opowiadał, że wpadli do piekarni i zabrali wszystko, co wyszło z pieca. Ojciec Mujibullaha nie miał wyjścia. Żeby nie narażać rodziny, sam wyruszył na poszukiwanie chleba. Ale gdzie ostatecznie go znalazł, Mujibullah już nie pamięta. Tuż po tym, jak wymknął się z domu, Mujibullaha minął zdezelowany Moskwicz. Chłopak dostrzegł w nim dwóch brodatych mężczyzn. Jeden prowadził, drugi przez megafon krzyczał.
Jesteśmy talibami! Przyszliśmy ustanawiać prawo islamskie! Mężczyźni, nie ścinajcie brud! Kobiety, noście burki!
Wcześniej z taką zawziętością krzyczeli tylko sprzedawcy pchający wózki wyładowane przeróżnymi towarami. Mujibullah mało z tego rozumiał. Nie wiedział, dlaczego kobiety miały ukryć się pod niebieskimi burkami, a mężczyźni zapuszczać brody. Trochę bał się nowo przybyłych, ale jeszcze bardziej był ich ciekaw. Nagle rozległ się straszliwy warkot. Dźwięk Mujibullahowi zupełnie nieznany. To był czołg, monstrum, jakiego jeszcze nie widział. Potem zrobiło się jeszcze ciekawiej. Na bazarze talibowie okładali pałkami handlarzy.
Idźcie do meczetu! To czas modlitwy!
Krzyczeli do przerażonych przechodniów. Gdy Mujibullah ze starszym bratem i przyjaciółmi bawili się na podwórku, podbiegł do nich zaaferowany kolega.
Powiesili Najibullaha! Chodźcie!
Mujibullah nie miał pojęcia, kim był wisielec. Nie do końca też wiedział, co znaczyło słowo powiesili, ale zobaczył, że na pobliskie rondo przed pałacem prezydenckim ciągnęły tłumy. To było równie przerażające, co fascynujące. Dwóch mężczyzn, a właściwie dwa zmasakrowane ciała, wisiało na słupie sygnalizacji świetlnej. Mohammad Najibullah Ahmadzai i jego brat Shahpur. Najibullah był ostatnim prezydentem komunistycznego Afganistanu. Po tym, jak Sowieci wycofali się z kraju, a władzę przejęli mujahedini, ukrywał się w ogrodzonej wysokim murem siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych. Od dawna chciał wyjechać, musiał tylko dotrzeć na lotnisko. Mimo prób i wstawiennictwa ONZ, wataszkowie dzielący się władzą w Kabulu nie dawali mu jednak zgody na przejazd. Zamknięty w niedużym pokoju byk, jak nazywano go z powodu postury, czy też rzeźnik, otrzymał ten pseudonim, ponieważ stosował brutalne metody rozprawiania się z przeciwnikami, słuchał radia i oglądał telewizję. Sporadycznie dzwonił też do rodziny z telefonu satelitarnego oraz tłumaczył na język paszto Wielką Grę, książkę o zmaganiach między Rosją a Wielką Brytanią o Azję Centralną w XIX wieku. Gdy wychodził z pokoju na podwórze, ćwiczył, by zupełnie nie wypaść z formy. Zza grubych murów docierały do niego odgłosy wojny domowej, która równała Kabul z ziemią. W dniu, w którym walki ustały, do siedziby ONZ wdarli się talibowie. Pobili Najibullaha, wykastrowali go, a potem ciągnęli za samochodem po kabulskich ulicach. W końcu dobili go strzałem w głowę. Ciało powiesili. Mujibullah wraz z bratem i kolegami patrzyli podekscytowani na zwisające ze słupa zwłoki, ale wtedy pojawił się ojciec Dastiarów.
Co wy tu robicie?
Krzyczał. Na jego twarzy malował się gniew. Skruszeni ruszyli do domu, ale powieszony prezydent nie dawał o sobie zapomnieć. Kiedy Mujibullah wrócił do szkoły, ktoś w klasie wpadł na pomysł, żeby z papieru wydrzeć ludzika, przewiązać mu wokół szyi nitkę, a jej koniec przyczepić do kawałka nasączonej śliną chustki. Kulkę z ludzikiem podrzucali na tyle mocno, że mokry papier przyklejał się do sufitu. Wkrótce w klasie zaroiło się od wiszących Najibullahów. Obcy u siebie. Jalil, 1996. Do jakiego miejsca przynależysz? Spytał Jalila Salehiego mężczyzna w autobusie wiozącym chłopaka do Kabulu. Nie zrozumiał pytania. W Iranie mówiono o nich po prostu Afgańczycy. To wystarczało. Zmieszany podszedł do matki.
Powiedz, że przynależysz do Behsudu, podpowiedziała.
Jalil powtórzył odpowiedź matki, a mężczyzna tylko skinął głową. Tyle mu wystarczyło. Behsud leży w prowincji Wardak, w środkowym Afganistanie. Stamtąd wywodzi się rodzina Jalila, ale on i jego brat bliźniak Karim przyszli na świat w Meszhedzie, w Iranie. Wychowała ich matka, bo ojciec prowadził restaurację w Arabii Saudyjskiej. Po radzieckiej inwazji na Afganistan Irańczycy chętnie przyjmowali sąsiadów w potrzebie. Afgańczycy otrzymywali mieszkania, prawo do opieki zdrowotnej oraz pozwolenie na pracę. Na początku lat 90. sytuacja się zmieniła. Irańczycy uznali, że już dość zrobili dla imigrantów. Przecież w roku, w którym talibowie zdobyli władzę, Iran dawał schronienie największej liczbie uchodźców na świecie. W ogromnej większości byli to Afgańczycy. 1,4 miliona osób. To było dla Irańczyków zbyt duże obciążenie polityczne, gospodarcze i socjalne. Większość nowo przybyłych pozostawała nieudokumentowanymi migrantami, którzy w każdej chwili mogli zostać deportowani. Coraz trudniej było im znaleźć pracę, ponieważ irańskie władze zachęcały przedsiębiorców do zatrudniania rodaków zamiast przybyszów z zagranicy. Nawet ci afgańscy imigranci, którzy posiadali ważne dokumenty zezwalające na pobyt, mogli je stracić bez powodu. A starsi bracia Dżalila nie mieli ich wcale, więc w każdej chwili mogli zostać deportowani. Ich matka nie mogła znieść myśli, że zostanie oddzielona od synów. Postanowiła, że mimo biedy i chaosu czekających na nich w Afganistanie, rodzina wróci do ojczyzny. Przynajmniej będą u siebie. Nie byli. W Kabulu inne dzieci dziwiły się, jak ubrani są Dżalil i jego brat. Nie nosili tradycyjnych strojów, tylko szorty, więc na ulicy przezywano ich szorciastymi chłopakami. Dotarli do Kabulu krótko przed atakiem talibów. Tej nocy, gdy Mujibullah Dastyar chował się w korytarzu swojego domu, Dżalil spokojnie spał. Przebudziły go dopiero nagłe serie z karabinów. Za oknem jaśniały smugi pocisków. To nie było aż tak zaskakujące. Gdy nadarzyła się radosna okazja, taka jak wesele czy narodziny dziecka, zawsze strzelano w powietrze. Dlatego chłopak pomyślał, że wydarzyło się coś szczególnie dobrego, skoro tej nocy strzelano aż z tylu karabinów. Rano w domu Dżalila panowała jednak napięta atmosfera. Ktoś z domowników powiedział, że w mieście są talibowie. Chłopak nie wiedział, co to właściwie znaczy. Starsi ostrzegali jednak, by dzieci nie zbliżały się do brodatych bojowników, bo to nie są dobrzy ludzie, mogą zrobić im krzywdę. Zwłaszcza, że Dżalil i jego rodzina byli Hazarami. Talibowie wzięli Hazarów na cel. Jeszcze zanim przejęli władzę, przywódcy organizacji nawoływali zwolenników do mordowania przedstawicieli tej ludności. Przecież zabicie szyickiego heretyka nie jest grzechem. Talibowie, jak większość mieszkańców Afganistanu, to sunnici, członkowie religijnej większości. Hazarowie są mniejszością. Wprawdzie jedną z największych, ale stanowią tylko od 10 do 20% ludności kraju. Do tego od zawsze byli w konflikcie z sunnickimi pasztunami. Próbowano więc wykluczyć Hazarów z polityki oraz ograniczano im możliwości rozwoju ekonomicznego. Ostatecznie doprowadziło to do umocnienia hazarskiego nacjonalizmu. Zaczęli oni walczyć o zdobycie dla siebie jak największych wpływów. Korzystali przy tym ze wsparcia Irańczyków, z którymi dzielili religię. Ale Iran bezwzględnie wykorzystywał afgańskich Hazarów do swoich celów. Dżalila mało jednak interesowało jego pochodzenie. Chłopak miał inne poważne zajęcia. Wałęsanie się po ulicy i grę w kulki. Nie wiedział, kim są talibowie, ani czego się po nich spodziewać. Zmiana władzy wydarzyła się tak nagle, że gdyby nie rozmowy dorosłych, pewnie by nie zauważył, że coś się zmieniło. Może tylko tyle, że na ulicach pojawiło się wielu brodaczy. Na wszelki wypadek nie zbliżał się do nich, tak jak prosili rodzice. Ale czy rzeczywiście byli tak niebezpieczni? Wkrótce się o tym przekonał. Widział, jak brodacze zaczepiali ludzi przechodzących koło posterunku i chcieli, żeby wstępowali w ich szeregi. Czepiali się byle czego. Czasami zabierali przechodniowi paszport i mówili, że oddadzą go dopiero wtedy, gdy zatrzymany wróci z członkiem rodziny, który potwierdzi jego tożsamość. Słowo ważyło więcej niż dokument. Brat Dżalila zdecydowanie zwracał na siebie uwagę. Nosił długie włosy i krótką brodę. Wszystko nie tak, jak życzyli sobie talibowie. Zatrzymywali go, wypytywali, aż wreszcie któregoś razu ogolili mu głowę. To była upokarzająca kara dla tych, którzy łamią nowe prawa. Wkrótce w Kabulu zjawił się ojciec Dżalila. Co rok, czasami co dwa lata, przyjeżdżał na kilka tygodni z Arabii Saudyjskiej, by spędzić czas z rodziną. Tym razem wyjątkowo spieszył się do domu. Wiedział, co dzieje się w kraju i z jakimi problemami mierzą się jego najbliżsi. Bliźniacy uwielbiali ojca i chcieli nacieszyć się każdą wspólną chwilą. Za każdym razem, kiedy pojawiał się w progu, biegli, by go przytulić. Którejś nocy ojciec jednak nie wrócił. Pojawił się dopiero rankiem z wujkiem. Obaj stanęli w drzwiach, a na ich twarzach malował się strach. Wszystko przez porządne ubranie. Zwróciło ono uwagę talibów, więc ojciec został zatrzymany i przesłuchany. Wypytywali go, skąd się wziął w Kabulu, gdzie mieszka, czy należy do antytalibskiej rebelii oraz kim jest jego rodzina. Grozili, że zabiją jego najbliższych, jeśli zrobi coś wbrew prawu. Wujek, dzięki swoim kontaktom, pomógł bratu wydostać się z tarapatów. Następnego dnia dał ojcu Dżalila znoszone ubrania, potargał mu włosy i wybrudził twarz, by wyglądał starzej, biedniej i nie rzucał się w oczy. Udali się do talibów, by odzyskać skonfiskowane dokumenty. Po raz kolejny nie wrócili na noc. Ojciec znów został przesłuchany i ponownie dano mu do zrozumienia, że jego rodzinę spotka kara, jeśli któreś z jego słów okaże się nieprawdą. Wreszcie talibowie puścili ich wolno. Po tym zdarzeniu ojciec już nigdy nie czuł się w Kabulu bezpiecznie. Rodzina przeprowadziła się do innej części miasta, a podczas spacerów z dziećmi ojciec zachowywał wyjątkową ostrożność. Zniknęła dawna beztroska. Miasto bez muzyki. Mujibullah, 1996-1997. Im dłużej talibowie rządzili, tym mniej fascynowali Mujibullaha. Złościło go, że na modlitwę zaganiali nie tylko dorosłych, ale także dzieci. Wolał grać w piłkę. Choć był mały, widział, jakie zmiany zachodzą w jego kraju. Odkąd przyszli talibowie, jego matka musiała ukrywać się pod burką, a na ulicę mogła wyjść tylko z mahramem, blisko spokrewnionym członkiem rodziny. Choć prawa kobiet ograniczano już w czasach mujahedinów, to one najbardziej ucierpiały na zwycięstwie talibów. Szczególnie dotkliwy był dla nich zakaz edukacji i pracy zarobkowej poza domem. Nowe władze wprowadzały ograniczenia na tyle skutecznie, że ostatecznie kobiety niemal zupełnie zniknęły z życia publicznego. Ograniczenia, ale nie tak uciążliwe, dotknęły także mężczyzn. Musieli oni nosić tradycyjne afgańskie szaty, perahan o tunban, szeroką koszulę i spodnie, często z kamizelką, i brody nie krótsze niż szerokość pięści. Kary w talibskim Afganistanie były wymyślne i okrutne. Za cudzołóstwo kamienowano kobiety, a za kradzież obcinano rękę. Za ateizm, odejście od islamu czy nawracanie na inną religię groziła śmierć przez powieszenie, rozstrzelanie lub ukamienowanie. Talibowie zabronili nawet używania toreb papierowych, bo obawiali się, że przetworzony papier mógł zawierać kartki z Koranu. Zakazane zostały także wszelkie formy muzyki, z wyjątkiem pieśni religijnych, naszid i tańca. Ojca Mujibullaha, który był człowiekiem minionego systemu, nie opuszczał strach. Talibowie ciągle szukali wrogów wewnętrznych. Sherzaman wiedział o zatrzymaniach, przeszukaniach i groźbach, które dotknęły wielu ludzi w stolicy. Dlatego jego krewni i sąsiedzi stopniowo opuszczali Kabul. Ostatecznie Sherzaman zdecydował, że i oni powinni wyjechać. Dwie wieże. Dżalil, 1997-2002. Samoloty uprowadzone przez zamachowców wbiły się w wieżę World Trade Center. Spowiły je kule ognia i dymu, a potem budowle zawaliły się i obróciły w gruzy. Dżalil gapił się z przerażeniem na migające obrazy w telewizorze, ale niewiele z tego rozumiał. Słuchał dorosłych, którzy twierdzili, że to wydarzenie będzie miało poważne konsekwencje. Rzeczywiście, na skutek ataków z 11 września 2001 roku zginęło niemal 3000 osób. Potem w wyniku ogłoszonej wojny z terrorem mogło stracić życie, pośrednio i bezpośrednio, ponad 4,5 miliona ludzi. Na razie jednak Dżalil miał inne troski na głowie. Targały nim inne emocje, przede wszystkim żal i poczucie straty, bo przecież ojciec. Chociaż po zatrzymaniu nie czuł się komfortowo w Kabulu, ojciec Dżalila nie myślał o wyjeździe. Rozważał nawet kupno domu w mieście, ale żona odwiodła go od tego pomysłu. Przekonywała, że w Kabulu nie jest i nie będzie bezpiecznie, dlatego powinni z niego wyjechać jak najszybciej. Wreszcie się ugiął. On sam musiał wracać do pracy w Arabii Saudyjskiej, ale dał żonie pieniądze na drogę. Na kilka tygodni wylądowała z dziećmi w Pakistanie, lecz z braku lepszego pomysłu postanowiła jechać do Iranu, choć pamiętała dobrze, że życie tam nie jest łatwe. Po roku zjawił się ojciec. Miał znowu spędzić z nimi trochę czasu przed powrotem do pracy. Dwa tygodnie po przyjeździe przyszło jednak nieszczęście. Ojciec doznał zawału serca. Zmarł. To była katastrofa. Przecież to on utrzymywał rodzinę. Były oszczędności, ale szybko stopniały. Wszyscy członkowie rodziny, nawet 11-letni Dżalil i Karim, musieli iść do pracy. Upływały lata, a oni nie mogli wyrwać się z nędzy. Wrócili więc do Afganistanu, wciąż rządzonego przez talibów. Wkrótce jednak uciekli ponownie do Pakistanu. Tym razem zostali tam na dłużej. Jalil od rana do nocy tkał dywany, żeby zarobić, więc nie chodził do szkoły, ani nie miał czasu na zabawę. To właśnie podczas pobytu w Pakistanie zobaczył płonące wieże. Tego dnia pojawiła się także informacja, która jednak nie przebiła się przez natłok informacji w światowych mediach. Dwa dni przed zamachem na World Trade Center dwóch podszywających się pod dziennikarzy Tunezyjczyków prowadziło wywiad z Ahmadem Szachem Masudem, czołowym przywódcą antytalibańskiej partyzantki. W trakcie wysadzili niespodziewanie ładunki ukryte w kamerze i pasie ze schowkami na baterie. Mujahedin został ciężko ranny. Zmarł w drodze do szpitala. Gdy Afgańczycy dowiedzieli się, że Al-Kaida stała za atakami na World Trade Center i zabójstwem Masuda, byli pewni, że nad ich krajem zawisły czarne chmury. Nie minął miesiąc od tych wydarzeń, gdy rozpoczęła się amerykańska operacja w Afganistanie. Stany Zjednoczone i grupy mujahedinów, walczące pod wspólnym sztandarem Sojuszu Północnego, w miesiąc uporały się z talibami, którzy byli zupełnie bezbronni wobec ataków z powietrza. Siejący do niedawna postrach bojownicy rozpierzchli się po kraju, uciekli do sąsiedniego Pakistanu albo przeszli na stronę przeciwników. Rodzina Salehich nieufnie patrzyła na te zmiany. Wracać i jeszcze raz zaczynać wszystko od nowa? Czekali na rozwój sytuacji. Minął rok od amerykańskiej inwazji i z Afganistanu nareszcie docierały dobre wiadomości. W państwie zapanował względny spokój. Do tego ONZ płaci tym, którzy decydowali się wrócić do kraju. Więc dlaczego nie spróbować? Powrót. Mujibullah, 2002-2006. Mujibullah też dorastał na emigracji w Pakistanie. Jego ojciec, dotychczas cieszący się urzędniczymi przywilejami, długo pozostawał tam bezrobotny. Potem łapał się przeróżnych dorywczych prac, których wspólnym mianownikiem były marne zarobki. Z trudem wystarczało mu pieniędzy na wykarmienie rodziny, ale przynajmniej Mujibullah mógł kontynuować edukację, a nawet miał czas na krykieta. Z życia rodziny zaczął znikać strach. Niecały rok po obaleniu talibów Sherzamanowi ponownie zaproponowano pracę w ministerstwie. Rodzinie powiedział, że zapanował pokój i czas na powrót do domu. Wrócili do Afganistanu w dobrym momencie. Kraj dźwigał się po latach wyniszczającego konfliktu i potrzebował specjalistów. Mujibullah szybko trafił na staż do Ministerstwa Rozwoju i Odbudowy Obszarów Wiejskich. Digitalizował już istniejące mapy, tworzył nowe, wirtualne, wprowadzał dane, przetwarzał je i dzięki temu widział, jak za pieniądze Banku Światowego powstają drogi, sieci kanałów, szkoły i szpitale. Po kilku miesiącach stażu przyjęli go do pracy. Zaczął zarabiać poważne pieniądze. Łączył pracę ze studiami, więc z trudem znajdował czas na sen, ale czuł się szczęśliwy jak nigdy przedtem. Wydawało się, że wojna dobiegła końca, a po ponad dwóch dekadach walk i rządów fundamentalistów społeczeństwo chciało nadrobić stracony czas. Fryzjerzy za grosze cieli długie brody, na ulicach znów rozbrzmiała muzyka, a płyty z hollywoodzkim i bollywoodzkim kinem czekały na klientów na bazarach. Do kraju napłynęły dolary. To była najszerzej zakrojona akcja pomocy humanitarnej i rozwojowej w historii ludzkości. Pokój jednak nie trwał długo. W Kandaharze, tuż po pierwszej rocznicy inwazji, doszło do pierwszego starcia między talibami a amerykańskimi wojskami. Talibowie stopniowo zyskiwali na sile, szczególnie że w marcu Stany Zjednoczone dokonały inwazji na Irak. Afganistan przestał być ich oczkiem w głowie. Pod koniec 2003 roku to nie Amerykanie, ale siły NATO patrolowały ulice stolicy, by zapewnić w niej bezpieczeństwo. Bo wojna powoli wdzierała się do miasta. Siostry. Mariam. 2014-2017. Mariam Husajni odliczała dni do powrotu siostry. Najiba była chlubą rodziny. Świetnie się uczyła i pięła się po szczeblach kariery niedostępnej dla kobiet zarządów talibów. W końcu wyjechała na stypendium do Japonii. Najiba nie miała w sobie nic z zahukanej Mariam. Szybko zawierała znajomości i potrafiła wykorzystywać nadarzające się okazje. W Mariam nie było jednak ani krzty zazdrości. Szczerze cieszyła się z sukcesów siostry. Najiba była też dla niej oparciem, którego tak potrzebowała w miejskim zgiełku Kabulu. Mariam nie poznała wojny ani trudów emigracji. Urodziła się 2 lata przed tym, jak talibowie zdobyli władzę w kraju. Jej wieś, Zardnaj, w dystrykcie Szachristan, w środkowym Afganistanie, omijały burze. Gdyby nie niski poziom edukacji, pewnie nigdy nie opuściłaby tego miejsca. Ale jej rodzice nie mieli wątpliwości. Mariam musi kontynuować naukę w Kabulu. Zaczęła tam dojeżdżać, choć na drogach grasowali już talibowie i zwykli bandyci, więc musiała wybierać okrężną, ponad 400-kilometrową trasę. Kiedy Mariam przeprowadziła się do Kabulu na stałe, w mieście dochodziło do pierwszych zamachów. Improwizowane ładunki wybuchowe, zamachowcy samobójcy i samochody pułapki przypominały o tym, że kraj nie uwolnił się od wojny. Ale to nie strach był największą troską dziewczyny. Mariam z trudem znosiła rozłąkę z rodziną, szczególnie z matką. W Kabulu czuła się jak na innej planecie. Znajdowała się wśród obcych ludzi, których intencji nie była w stanie odgadnąć. Kabulczycy wydawali się jej przebiegli, wciąż nosili maski. Niby się uśmiechali, udawali szczerość, ale Mariam czuła, że chcieli ją sobie okręcić wokół palca. W Zardnaj nie nauczono jej podobnych gier. Mówiła to, co myślała, nie skrywała swoich intencji. Była nie po kabulsku szczera i otwarta. Najiba wyjechała do Japonii, gdy Mariam wybierała się na pierwszy rok studiów. Otrzymała lukratywne stypendium, dzięki któremu mogła ukończyć studia magisterskie z informatyki. Bez starszej o 5 lat siostry, życie w stolicy było dla Mariam jeszcze większym wysiłkiem. Wszystko przychodziło jej z trudem. Pamięta, jak o rok młodszy brat, Mahdi, zawiózł ją na kursy przygotowawcze do egzaminu kończącego szkołę średnią. Wrócić miała sama. Mahdi dał jej adres, skąd mogła złapać autobus do domu. Pytał, czy Mariam sobie poradzi. Bez wahania odpowiedziała, że tak. Ale nie mogła znaleźć przystanku. Długo krążyła, pytała, bezskutecznie. W końcu poddała się i przez 1,5 godziny szła pieszo do domu. Na kursach trzymała się z boku, odzywała się sporadycznie i starała się nie zwracać na siebie uwagi. Czasami wręcz irytowało ją, że jej rówieśnicy z Kabulu mówią tak dużo i głośno. Do tego Mariam była ambitna i zawzięcie się uczyła, co nie pozostawiało wiele czasu na zawieranie nowych znajomości. Kabul wciąż wywoływał w niej lęk, więc tym chętniej po zajęciach szła prosto do domu, by zagłębić się w książkach. Tak, za Kabulem trudno było nadążyć. Na początku amerykańskiej inwazji mieszkało w nim 1,5 miliona mieszkańców. Dekadę później 4 miliony, a po kolejnych 10 latach ta liczba wzrosła do około 6 milionów. Infrastrukturę w Kabulu zaprojektowano z myślą o 1 milionie osób i nie więcej niż 75 tysiącach samochodów. Tylko że dekadę po utracie władzy przez talibów było ich już 400 tysięcy. Potem ta liczba jeszcze się podwoiła. Kabul należał do najszybciej rosnących, ale też najbardziej zanieczyszczonych spalinami i dymem z opalanych, czym popadnie domów, miast na świecie. Do tego bieda. Nie dało się przejść ulicą i nie zostać zaczepionym przez żebraka. Nędza wpędzała Afgańczyków w uzależnienie od heroiny i opium, czyli jednego z głównych produktów eksportowych tego kraju. Mariam nie widziała tu nic, co kochała w Zardnaj. Zamach. Mujibullah, 2014. Mujibullah był szczęśliwy. Choć kraj borykał się z coraz większymi trudnościami, on wiódł ustabilizowane życie. Awansował w pracy, zarabiał przyzwoite pieniądze i cieszył się codziennością. Nawet tego dnia, kiedy wracał z pogrzebu. Zmarła matka koleżanki z pracy, ale w samochodzie panował dobry nastrój. To był dzień wypłaty, więc 3 z 6 osób w jeepie postanowiły pojechać do banku, by wyciągnąć gotówkę i przy okazji zjeść obiad na mieście. Mujibullah poprosił, by wysadzono go przy drodze prowadzącej do ministerstwa. Dołączyło do niego 2 kolegów. Resztę trasy mieli pokonać pieszo. Skręcili w mniejszą ulicę, przy której znajdowała się siedziba niezależnej komisji wyborczej. Jeden z kolegów Mujibullaha obejrzał się za siebie. Jakieś 30 metrów za nimi podążał mężczyzna.
To zamachowiec!
Krzyknął urzędnik. Mujibullah odwrócił się gwałtownie. Zobaczył człowieka, który niczym się nie wyróżniał w tłumie przechodniów. Był korpulentny, szedł powoli, bił od niego spokój i zupełnie nie zwracał uwagi na rozmawiających o nim mężczyzn. Miał na sobie tradycyjne afgańskie ubranie. Perahan o tunban. W kolorze kremowym, Wokół szyi szal patu, a na głowie beret zwany pakol. Coś tylko mamrotał pod nosem.
Co ty gadasz? Stwierdził Mujibullah. Przecież to zwykły facet. Pewnie idzie do komisji wyborczej.
Nie, to zamachowiec samobójca!
Uniósł się kolega. Mujibullah jeszcze raz spojrzał za siebie. Dostrzegł to, co umknęło jego uwadze za pierwszym razem. Mężczyzna do kamizelki miał przytwierdzone ładunki. Jego dłoń była zaciśnięta, jak się domyślił, na detonatorze. Koledzy pierwsi ruszyli naprzód. Po chwili Mujibullah pobiegł za nimi. Wyprzedził ich o kilkanaście metrów, ale wtedy zza rogu wyłonił się drugi zamachowiec. Mujibullah stanął jak wryty. Przez chwilę się wahał, po czym obrócił się o 180 stopni i pobiegł w kierunku pierwszego zamachowca. Mijając go, spojrzał mu w twarz. Mężczyzna wciąż wydawał się pogrążony w swoich myślach. Zupełnie nie zwracał uwagi na panikę, którą zasiał. Mujibullah myślał, że znalazł się w bezpiecznej odległości, gdy fala uderzeniowa rzuciła nim o ziemię. W jego uszach rozległ się pisk. W powietrze wzbił się gęsty tuman kurzu wymieszanego z dymem. Miał wrażenie, że wszystko dzieje się bardzo powoli, ale to jego mózg nie nadążał za intensywnością zdarzeń. Przejechał dłońmi po ciele, by sprawdzić, czy nie jest ranny. Wydawało się, że nie. Złapał się za kieszenie. Były puste. Ogarnął wzrokiem przestrzeń wokół siebie. Portfel i jeden z dwóch telefonów leżały tuż obok. Zagarnął swoje rzeczy, nie podnosząc się z ziemi. Wciąż niewiele widział w tumanach dymu. Kiedy nieco opadły, zauważył taksówkarza. Odłamek trafił go w szyję. Krew tryskała z niej jak z fontanny. Rozległy się odgłosy strzelaniny. Przerażony Mujibullah wciąż leżał wbity w ziemię. Patrzył, jak kierowca umiera. Bał się podnieść, bo wiedział, że zamachowcy samobójcy tylko torują drogę uzbrojonym bojownikom. Ci mieli zabić jak najwięcej przypadkowych osób, a potem zabarykadować się w najtrudniej dostępnym miejscu i walczyć tak długo, jak się da. Mieli na wyposażeniu karabiny i granaty. Mogli stawiać opór godzinami. Z furtki jednej z bram wychylił się ochroniarz.
Chodź tutaj, krzyknął. To bezpieczne miejsce!
Mujibullah poderwał się i wbiegł przez uchylone drzwi. Ochroniarz pokazał mu nieduże pomieszczenie, znajdujące się nieco dalej od muru. To była jego stróżówka. W środku znajdowało się jeszcze kilku ocalałych.
Nie bój się, nic się nie bój, powtarzał ochroniarz.
Zza murów wciąż dochodziły odgłosy wystrzałów i eksplozji. Wkrótce na miejsce zdarzenia przyjechały siły rządowe i starły się z napastnikami. Ludzie w stróżówce siedzieli w napięciu. Przerażony Mujibullah zupełnie stracił rachubę czasu. Gdy trochę się pozbierał, zadzwonił do ojca i powiedział, że wszystko z nim w porządku. Nie usłyszał jednak odpowiedzi. Koledzy z pracy, którzy pobiegli przodem, byli przekonani, że Mujibullah nie żyje. Starcia nie ustawały, ale jeden z ocalałych zaproponował, żeby przez prywatne posesje uciekli na tyły i dotarli do równoległej ulicy. Udało się. Mujibullah wciąż był jednak w szoku. Wsiadł do autobusu odjeżdżającego z jednej z ruchliwych ulic. Sam nie wie, dlaczego postanowił nie wracać do domu, tylko jechać do kuzyna. Ten otworzył mu drzwi i zobaczył twarz pobladłą z przerażenia. Mujibullah poprosił o szklankę wody, wypił ją jednym haustem i zasnął. Nieufność. Mujibullah, 2014. Już dzień po zamachu Mujibullah chciał wrócić do ministerstwa. Zależało mu na pokazaniu, że wszystko z nim w porządku, ale nic nie było w porządku. Znów szedł ulicą, na której wysadził się zamachowiec. Tu wciąż było pobojowisko. Rozszarpane kawałki metalu, gruz, wyblakłe plamy krwi. Wyszczerbione mury i przyklejone do nich strzępy ludzkiego mięsa, które przeoczyła straż pożarna, gdy wodą pod ciśnieniem czyściła miejsce eksplozji. Rzucały się w oczy, bo połyskiwały dziwnie, gdy padały na nie promienie słońca. Mujibullah przeszedł obok, wszedł do ministerstwa, w którym znowu toczyła się zwykła praca. Pokazał, że jest cały i wrócił do domu. Następnego dnia stawił się w pracy o zwyczajnej godzinie. Usiadł za biurkiem i włączył komputer. Zgodnie z dostarczonymi mu informacjami o zagrożeniach i zamachach, nadawał kolory poszczególnym dystryktom prowincji w całym kraju. Zielony, żółty albo czerwony. Kabul pozostawał niezmiennie zielony. Wciąż był bezpieczną strefą. Po tym, co przeżył dwa dni temu, Mujibullahowi trudno było w to uwierzyć. Do Afganistanu wciąż napływały ogromne środki z zagranicy, ale czuć było zmęczenie. Amerykański projekt nowego, wspaniałego Afganistanu z każdym kolejnym dniem oddalał się coraz bardziej. Wsparcie finansowe, zamiast służyć rozwojowi, trafiało często do kieszeni lokalnych i zagranicznych kacyków, chcących szybko się wzbogacić. Kraj zmagał się z koszmarnym ubóstwem, ogromnym uzależnieniem od narkotyków i politycznym chaosem. W 2011 roku Osama Bin Laden został zabity, a wkrótce po tym prezydent Barack Obama ogłosił, że cele, które Stany Zjednoczone postawiły sobie w Afganistanie, zostały w większości zrealizowane. W związku z tym amerykańskie wojska, kontyngent liczył wtedy około 100 tysięcy żołnierzy, miały być stopniowo wycofywane z kraju. Dwa lata później afgańskie siły, na wniosek prezydenta Hamida Karzaja, przejęły od NATO kontrolę nad bezpieczeństwem w Afganistanie. W ciągu 18 miesięcy zagraniczne wojska miały wyjechać. Od tego czasu w kraju pozostał tylko kontyngent wspierający lokalne siły bezpieczeństwa. W 2014 roku, mniej więcej w czasie, kiedy Mujibullah wracał z pogrzebu, akurat zbliżały się wybory prezydenckie. Hamida Karzaja, który rządził krajem praktycznie od obalenia talibów, miał zastąpić powiązany z nim minister finansów, Ashraf Ghani. Byli też inni kandydaci, ale jak się okazało, wynik wyborów został przesądzony, a wokół nich narosło wiele kontrowersji i oskarżeń o fałszerstwa. W rezultacie Ghani podpisał porozumienie z drugim kandydatem, Abdullahem, o podzieleniu się władzą, do czego zmusiły ich Stany Zjednoczone. Na tych walkach o wpływy korzystali talibowie. Organizowane przez nich ataki i zamachy stawały się codziennością. Na celowniku znaleźli się wszyscy powiązani z rządem wspieranym przez Zachód. Dopiero po zamachu Mujibullah uwierzył, że celem stał się także on sam. Zamach, choć minęły od niego zaledwie dwa dni, już obrastał miejskimi legendami. Ponoć jeden z zamachowców miał się znaleźć w pobliżu komisji wyborczej, ale nie wiedział dokładnie, gdzie się ona znajduje, więc spytał ochroniarza, którędy ma iść. Albo że 10 pracowników komisji chowało się w toalecie. Napastnicy nie mieli już naboi, więc wrzucili do pomieszczenia granat. Jak się już uspokoiło, wszyscy bali się tam zajrzeć i wreszcie dali sprzątaczom solidny napiwek, by zrobili porządek. Ktoś widział, jak głowa zamachowca odrywa się od ciała i leci w górę, jak kopnięta piłka. Przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, jak zwykle skąpo, informowali o zamachu. Wiadomo było, że zginęło 5 napastników. 2 wysadziło się w powietrze, 3 trafiły kule ochroniarzy. Poza talibami oficjalnie zginęły przynajmniej 4 osoby, nieco więcej zostało rannych. Tylko że oficjalne komunikaty budziły coraz więcej wątpliwości. Świadkowie mówili o większej liczbie ofiar. Mujibullah próbował zachowywać pozory normalności. Nawet samego siebie przekonał, że czuje się dobrze. Nie mógł tylko powstrzymać jąkania, ale i ono zniknęło po kilku tygodniach. W rzeczywistości jednak psychicznie był zupełnie zdewastowany. Gdy ktoś go niepostrzeżenie zaszedł od tyłu i odezwał się nagle, albo znienacka klepnął go po ramieniu, Mujibullah się wzdrygał. Ogarniał go lęk. Do pracy jeździł tylko taksówkami, bo bał się ludzi w transporcie zbiorowym. Każdy mężczyzna noszący tradycyjne afgańskie ubrania, a takich było przecież wielu, przypominał mu zamachowca. Mujibullah podejrzewał każdego. Terrorystą mógł być mężczyzna siedzący w restauracji i zajadający się ryżem i mięsem przy stole obok, albo sąsiad, który ostatnio wydał mu się dziwnie przygaszony. Nie tylko obcy i przypadkowi ludzie budzili w nim strach. Mujibullah odsunął się też od tych, których znał. Przekonał się, że śmierć może zakraść się niepostrzeżenie, że może stanąć tuż przed nim w każdej chwili. Przecież gdyby nie jego koledzy, mógłby w ogóle nie zauważyć, że ktoś za nim szedł. Nawet ich zaczął jednak podejrzewać. W ministerstwie niby wszyscy udawali, że się dobrze znają i są kolegami, lecz Mujibullah tak naprawdę nic o nich nie wiedział. Przecież nie mógł się domyślać, co się kryło w ich głowach, gdy odbywali niezobowiązujące pogawędki. Zresztą kilka lat temu do ministerstwa przyszły służby bezpieczeństwa i w biały dzień wyprowadziły informatyka, którego Mujibullah zapamiętał jako kompetentnego, pomocnego chłopaka. Oskarżono go o współpracę z talibami. Miał planować atak terrorystyczny. Potem występował w telewizji i opowiadał, jak przygotowywał jeden z zamachów w mieście. Mujibullah był wtedy pewien, że chłopak przyznaje się do niepopełnionych czynów pod przymusem służb. Teraz już nie był taki pewny. Za to bardzo uważnie sprawdzał, czy coś go łączy z zatrzymanymi osobami. Przeglądał swoje kontakty i SMS-y. Jeśli coś znalazł, od razu to usuwał. Wchodził na Facebooka, podejrzanych ludzi wyrzucał ze znajomych i blokował. Wymazywał ich ze swojego życia, a przecież jeszcze niedawno ci mężczyźni, bo zawsze byli to mężczyźni, stanowili jego ważną część. Mujibullah stwierdził, że im mniej ma przyjaciół, tym jest bezpieczniejszy. Zatrzymał wokół siebie tylko tych, których znał naprawdę dobrze. Dlatego coraz więcej czasu spędzał w domu. Ale tam wystarczyła chwila nieuwagi, by traumatyczne wspomnienia zaczynały wciągać go jak bagno. Prześladowały go sekwencje obrazów. Spokojna twarz samochowca. Jego niespieszny krok. Schludny kremowy perachan o tunban. Zwyczajna kamizelka. Wybuch. Krzyk. Czerwone plamy na ziemi. Szyja taksówkarza, z której tryska krew. To samo, gdy zamykał oczy, żeby zasnąć. Bez końca. Oświecenie. Jalil, 2016. Jalil dziwił się, że po tym wszystkim, co przeżył przy rondzie Dehmazang, może żyć normalnie. Że nie prześladują go koszmary, na jawie ani we śnie. Przeszedł nad tym do porządku dziennego i w sumie to go najbardziej martwiło. Powrót z Pakistanu do Afganistanu oznaczał dla niego również powrót do nauki. Po lekcjach dalej tkał dywany, by dołożyć się do czynszu i czesnego, ale gdy poszedł na studia, rzucił pracę w tkalni. Dorabiał, prowadząc lekcje Dari, afgańskiego dialektu języka perskiego. Po ukończeniu licencjatu Jalil rozpoczął pracę w niedużym radiu, w którym zajmował się sprawami administracyjnymi, ale od czasu do czasu publikował też materiały dziennikarskie. Tamtego dnia wymknął się z pracy, choć szef nie chciał, by pracownicy podejmowali niepotrzebne ryzyko, a w tym przypadku było ono wysokie. Tysiące ludzi szło z południowo-zachodniej części miasta, zamieszkałej głównie przez Hazarów. W nocy policja ustawiła na drogach kontenery, by demonstranci nie mogli dotrzeć do centrum i Argu, pałacu prezydenckiego. Tłum maszerował z okrzykami na ustach i banerami w rękach. Kilkadziesiąt osób niosło ogromną afgańską flagę, która ciągnęła się niczym wąż. Po godzinach marszu zebrani dotarli do ronda Dehmazang w głębi miasta. Gdyby nie ustawione przez policję blokady, wkrótce dotarliby pod Ark. To wokół ronda zatrzymały się ciężarówki wiozące sprzęt nagłaśniający. Mówcy wygłaszali płomienne przemówienia, na które żywo odpowiadał tłum, a Jalil lawirował z telefonem między manifestantami. Marsz był jednym z protestów w ramach tzw. ruchu oświecenia. Rozpoczął się w środkowym Afganistanie, w prowincji Bamian, w większości zamieszkałej przez Hazarów. Gniew miejscowej społeczności wywołała zmiana trasy linii elektrycznej, dzięki której prąd miał docierać do Afganistanu z państw sąsiednich. Początkowo władze ogłosiły, że będzie ona przebiegała przez Bamian. Niespodziewanie jednak zmieniły to postanowienie, tłumacząc się względami ekonomicznymi. Hazarowie potraktowali to jako kolejny przejaw wieloletniej dyskryminacji. Po pierwszych protestach w Bamianie doszło do wystąpień w Kabulu. Właśnie dlatego Jalil koniecznie chciał udać się na protest. To jeden z tych momentów, w których czuł, że musi być na miejscu, bo ten ruch mógł okazać się przełomowy dla jego wspólnoty. Gdy protest zatrzymał się na rondzie, Jalil spotkał znajomych i porozmawiał z nimi wśród okrzyków tłumów. Pogawędkę przerwał wybuch. Eksplodowało coś za plecami Jalila. Ochronił go betonowy murek, być może nawet uratował mu życie. Mężczyzna poczuł tylko falę gorącego powietrza, która lekko nim zachwiała. Zapiszczało mu w uszach. Położył się na ziemi i zakrył głowę. Niewiele widział w tumanie dymu, ale pisk płynnie przeszedł w krzyk, jęk i płacz. W pierwszej chwili jeszcze niezbyt przytomny Jalil zaczął oddalać się od miejsca zdarzenia, mijając zakrwawione ciała, skowyczących rannych i oderwane kończyny. Na ten widok odzyskał świadomość. Zawrócił. Takich jak Jalil było więcej. Ludzie podnosili rannych i wsadzali ich do samochodów, których kierowcy ruszali do szpitala. Dzięki temu potrzebujący pomocy nie musieli czekać na spóźnione, nieliczne karetki zabiedzonej służby zdrowia. Pracy było co niemiara. Dwóch zamachowców niedawno powstałej filii fundamentalistycznego państwa islamskiego, siejącego postrach w Iraku i Syrii, zabiło przynajmniej 80 osób, a ponad 230 raniło. Państwo islamskie stało się kolejnym elementem układanki w trwającej od dekad wojnie w Afganistanie. Ci nowi dżihadyści walczyli z siłami rządowymi oraz talibami, których oskarżali o sprzeniewierzenie się islamowi i nacjonalizmowi, o bycie marionetkami Pakistanu i krętaczami dogadującymi się z Zachodem. Pełna nazwa – Państwo Islamskie Prowincji Chorasan. Chorasan to historyczny region obejmujący północno-wschodni Iran, południowy Turkmenistan i północny Afganistan. Filia Państwa Islamskiego w Afganistanie powstała na początku 2015 roku, 6 miesięcy po tym, jak organizacja matka ogłosiła powstanie kalifatu w Iraku i Syrii.